To była prosta sprawa. Wystarczyło wytrzymać kilka chwil, kontrolując oddech, ćwicząc wymachy ramion. Po 30 sekundach zimna morska woda przestawała być nieprzyjazna dla pruskiego ciała, w którym doczesny żywot spędzała skołatana dusza radcy Hansa von Helda. Radca poczuł, jak woda staje się powoli gorąca. Zapomniał o dręczących go problemach. Był tylko on i morze. Piaskiem z dna natarł intensywnie swą cielesną powłokę. Krew zaczęła żywiej krążyć. Poczekał, aż fale spłuczą piach ze skóry i chyżo wyskoczył z morza. Wytarł ciało ręcznikiem podanym przez służącego. Owinął się w gruby koc i pociągnął z bukłaka łyk mocnego wina. Poczuł obezwładniające ciepło. Poczuł, że żyje. Nabrał chęci do życia. Tak zapewne wyglądała kąpiel w morzu człowieka, który pierwszy zaczął głosić chwałę nadbałtyckich kąpielisk morskich. Kim był człowiek, któremu Ustka zawdzięcza dziś status uzdrowiska?
Był to Hans von Held, pruski urzędnik. Około 1800 roku ujawnił jakieś machlojki swoich przełożonych, których dopuścili się podczas trzeciego rozbioru Polski. Za karę został zesłany do Kołobrzegu. Przygnębiony, załamany, cierpiał na przypadłość, którą współcześni mu romantyczni poeci określali słowem Weltschmerz, ból istnienia, a my dziś mówimy depresja. No i podczas tego zesłania nad Bałtyk odkrył zbawienny wpływ kąpieli morskich. Wkrótce potem napisał o tym entuzjastyczną książkę.
To co w niej zalecał radca Held?
Kąpiele morskie, 2 razy dziennie, rano i wieczorem, bez względu na pogodę. Nacierania ciała piaskiem i uwaga, wypijanie po każdej kąpieli kwarty mocnego wina. Kwarta pruska to mniej więcej litr, czyli trochę więcej niż dziś wynosi pojemność standardowej butelki wina kupowanej przez nas w sklepie.
A jakie były dalsze losy radcy?
Na początku rzeczywiście zdawało się, że pokonał depresję. Wrócił do pracy urzędniczej, napisał nawet kilka książek, ale niestety po kilkudziesięciu latach źli ludzie i depresja znowu go dopadły. Już się z niej nie wyzwolił. Postać tragiczna, ale niezwykle ważna dla nadbałtyckich kąpielisk, w tym także dla Ustki. Znalazł bowiem wielu naśladowców. Entuzjaści, w tym wielu lekarzy, opisywali dobroczynny dla zdrowia wpływ morza i kąpieli morskich. Niektórzy, jak na przykład polski lekarz profesor Fryderyk Skobel, który w 1840 roku wydał w Krakowie książkę pod tytułem O użyciu lekarskim wody morskiej, zalecali nawet jej picie, traktując morską wodę jako rodzaj leczniczej wody mineralnej. Dziś na szczęście nikt już nie głosi tak radykalnych porad, ale woda morska w Ustce jest czysta. Jak ktoś pociągnie łyka, to nie wiem, czy czymkolwiek pomoże, ale zapewne nie zaszkodzi.
To jak spędzali w Ustce czas ci dawni wczasowicze?
Pięknie obrazują to listy, które pisał z Ustki do swoich przyjaciół książę Otto von Bismarck, późniejszy słynny żelazny kanclerz, który krwią i żelazem stworzył nowożytne Niemcy. W młodości bywał on w Ustce bardzo często. Z naszych okolic pochodziła jego żona, Joanna, z domu von Puttkamer. Bismarck kąpał się rano jeszcze przed śniadaniem. Po pierwszym posiłku zwykle urządzał konną przejażdżkę do Orzechowa, do słynnych orzechowskich buków. Potem obiad, siesta i następnie przejażdżka łódką. Prawdopodobnie na plażę zachodnią, bo gwoździem tej wycieczki miała być obserwacja malowniczego zachodu słońca. Wieczór dopełniała wspólna zabawa kuracjuszy. Śpiewy, tańce, towarzyskie gry i zabawy. Co ciekawe, Bismarck, bądź co bądź, zawodowy polityk, w Ustce stronił od dyskusji o polityce. Chociaż to właśnie w Ustce wpadł w sierpniu w 1856 roku na pomysł wysłania floty przeciwko piratom mórz południowych.
A opalanie? Czy książę von Bismarck bywał widywany w wózce w samych kąpielowych gaciach?
To było niemożliwe. Opalenizna nie była wtedy trendy. Wyższe sfery wstydziły się jej. Ówczesne kostiumy, także te męskie, zakrywały tors. Sens ówczesnych wizyt w chustce, na które naprawdę nieliczni sobie wówczas mogli pozwolić, idealnie oddaje ówczesna niemiecka nazwa tych, którzy składali te wizyty. Badegäste, goście kąpielowi. Kąpiele w morzu, traktowane jako zabieg krzepiący, były głównym powodem tych wizyt. Do tego dochodziły przejażdżki, spacery po okolicy, a potem doszedł także i Warmbad, czyli łazienki, w których urządzano kąpiele w podgrzanej wodzie morskiej. Z czasem dodano i inne zabiegi, inhalacje, kąpiele błotne, masaże. Budynek starych łazienek z 1912 roku z kopułą w kształcie pikelhauby, takiego niemieckiego hełmu z czasów cesarstwa, z charakterystycznym szpikulcem, dotrwał do dziś w miejscu, gdzie z promenadą łączy się ulica Beniowskiego. Projektantem tego budynku był Heinrich Dunkel, ten sam architekt, który stworzył zakład przyrodoleczniczy w Sopocie. On też zaprojektował w 1914 nowe kąpielisko przy plaży wschodniej, tak zwane kąpielisko na palach, bo zbudowano je na palach wbitych w dno morza. Fakt, że ówczesna wieś Ustka korzystała z usług renomowanego architekta z Sopotu, świadczy o jej ówczesnych wysokich aspiracjach.
No tak, ale czy udało się je zrealizować?
Myślę, że tak. W 1927 roku Ustka uzyskała zgodę na dodanie do swojej oficjalnej nazwy drugiego członka. Odtąd oficjalna nazwa miejscowości nie brzmiała już Stolpmünde, tylko Ostseebad Stolpmünde. Żeby oddać sens tej nazwy po polsku, trzeba by więcej słów. Uzdrowiskowe kąpielisko bałtyckie Ustka. Do kąpieliska nawiązywał też właśnie wtedy opracowany i zatwierdzony herb Ustki z syrenką pluskającą się w morskich falach. Te uzdrowiskowo-kąpieliskowe aspiracje Ustki doskonale widać w ówczesnej architekturze. To cała dzielnica pensjonatów przy ulicy Mickiewicza, Żeromskiego, Chopina. Ta architektura i jej krajobrazowe otoczenie oczarowały pierwszych powojennych polskich przybyszów. Anna Iwaszkiewicz, która wielokrotnie odwiedzała Ustkę w latach 40. i 50., porównywała ją nawet do podparyskiego letniska Fontainebleau. Przyjeżdżała tu wtedy elita polskiej kultury. Znani aktorzy, poeci, pisarze. Częstym gościem była m.in. aktorka Irena Kwiatkowska, która uwieczniona została w charakterystycznym pomniku w kształcie ławeczki przy usteckiej promenadzie. A aspiracje uzdrowiskowe Ustki spełnione zostały w 1988 roku. Wówczas uzyskała ona status uzdrowiska. Już wtedy działało tu całorocznie kilka sanatoriów. Dziś wiele z nich przyjmuje także gości z zagranicy, a o standardzie świetnie świadczy 5 gwiazdek, jakimi szczyci się hotel Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka.
Uzdrowisko Ustka, czyli po prawie 200 latach okazało się, że głosiciele tezy, iż kąpiele morskie uzdrawiają, mieli rację.
Dokładnie. Jeszcze przed I wojną światową w przewodniku po kąpieliskach niemieckich z 1908 roku Ustkę rekomendowano jako miejscowość letniskową, wolną od plagi komarów. Spacery plażami, nadmorskimi duktami leśnymi miały oddziaływać kojąco na nerwy i leczyć na przykład schorzenia układu krążenia, a także płuc. 30 lat temu, podczas procedury nadawania Ustce statusu uzdrowiska, to wszystko zostało przebadane naukowo. Ustka okazała się idealnym miejscem na tak zwaną talasoterapię, czyli leczenie morzem. Czynniki uzdrawiające to woda morska, plażowy piach, słońce i powietrze przesycone morskim aerozolem, zawierającym korzystne dla zdrowia mikroelementy. Umiejętne opalanie wytwarza w organizmie witaminy D3, wzmacnia strukturę kości, zwiększa ilość czerwonych krwinek. Inhalacje morskim aerozolem na plaży normalizują przemianę materii. Wdychane sole sodu nawilżają błonę śluzową układu oddechowego, co ułatwia odkrztuszanie. Sole potasu obniżają ciśnienie krwi i wzmacniają serce. Sole wapnia obniżają reakcje alergiczne i działają przeciwzapalnie. Sole jodu stymulują tarczycę, a sole magnezu zmniejszają napięcie nerwowe. rozbryzgujące się podczas sztormów fale morskie generują ujemne naładowanie jodów, co skutkuje obniżeniem ciśnienia krwi i wzmożeniem aktywności biologicznej organizmu. Najlepiej chyba wiedzą o tym osoby, które morsują. Liczba tych, którzy w Ustce kąpią się w morzu przez cały rok, rośnie.